Raport z Kijowa.
Paweł Bobołowicz, który jest teraz na wyprawie, na wschodniej wyprawie, po raz kolejny na wschodzie Ukrainy, nie mógł się połączyć ze studiem, prawdopodobnie z powodu problemów z łącznością, problemów z internetem, problemów z łącznością komórkową, więc pozostaje mi tutaj z Drohobycza, z zachodu Ukrainy, praktycznie spod granicy polskiej, prowadzić dla Państwa ten raport. I jak zawsze zaczniemy od początku, czyli od tych wiadomości, które przygotowała nasza niezawodna Daria Gordijko w 279 dniu pełnowymiarowej inwazji Rosji na Ukrainę. W nocy Rosjanie wystrzelili w Dnipro 4 rakiety. Nie ma zabitych i nie ma rannych. W mieście zaatakowano prywatne przedsiębiorstwo, doszło do poważnych zniszczeń i pożaru. Poinformowała o tym administracja wojskowa obwodu Dnipropetrowskiego. W obwozie chersońskim podczas ostrzału rakietowego uszkodzeniu uległa przepompownia, dlatego nadal istnieją problemy z przywróceniem dostaw wody do Mikołajowa, powiedział mer Oleksander Symkewicz. Armia rosyjska przestała puszczać na teren zaporowskiej elektrowni jądrowej pracowników, którzy odmówili podpisania umowy z Rosatomem, rosyjską spółką. O tym poinformowało w Sztabie Generalnym Sił Zbrojnych Ukrainy. Dzień wcześniej ukraiński Energoatom powiedział, że widzi oznaki możliwego opuszczenia elektrowni przez siły Rosjan. Kreml dementuje te informacje. Szef Ministerstwa Obrony Ukrainy Oleksij Reznikow poinformował, że od 24 lutego Rosja dokonała ponad 16 tysięcy ataków rakietowych na terytorium Ukrainy. 97% celów ataków to cele cywilne. Walczymy z państwem terrorystycznym, napisał Reznikow. Stany Zjednoczone planują ogłosić nową pomoc dla ukraińskiego przemysłu energetycznego, informuje o tym Reuters. Oczekuje się, że sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Antony Blinken ogłosi dzisiaj w Bukareszcie podczas spotkania grupy koordynacji do spraw energii, w skład której wchodzą m.in. państwa G7 i inne kraje. Na czym dokładnie będzie polegać taka pomoc, na razie nie wiadomo. Wiadomo, że Ukraina wystąpiła o pomoc w dostarczeniu dodatkowych pojemności gazu w celu uregulowania systemu energetycznego Ukrainy. Te informacje przygotowała jak zawsze Daria Gordijko.
Raport z Kijowa.
Raport z Kijowa i mam nadzieję, że teraz Państwo usłyszycie Kijów, w którym witają się
Dmytro Antoniuk
i Paweł Bobołowicz. Wiemy, że w pierwszej części przed piosenką, przed fragmentem piosenki nie usłyszeliście nas. Dziękujemy Arturowi, że próbował opanować tę sytuację i że próbował z nami porozmawiać na antenie. Mam nadzieję, że teraz też, Arturze, słyszysz nas w Drohobyczu. Dzień dobry, Arturze. To teraz nie wiemy, czy mamy połączenie z Drohobyczem. Niestety tak to tutaj wygląda. Mamy sytuacja, nie jest prosta technologicznie. Do ostatniego momentu nie wiedzieliśmy, czy nam uda się połączyć z Kijowa. Mieliśmy problemy z internetem. To jest miasto, potężna europejska stolica, która jest w takiej sytuacji, gdzie internet nie jest największym problemem, bo to miasto w wyniku rakietowych, tak jak ataków rakietowych Federacji Rosyjskiej, tak jak olbrzymia część Ukrainy, przede wszystkim jest pozbawione prądu. Prąd się pojawia i znika. Prąd jest włączany, a władze miasta, władze państwa starają się opanować tę sytuację, ale ona oczywiście wywołuje wiele różnych problemów. Gdzieś konsekwencją tego wszystkiego jest też praca nadajników w łączności internetowej, czasami łączności telefonicznej. Ja do Kijowa dotarłem nad ranem z terenów, gdzie ta łączność i gdzie ta sytuacja jest, no nie chcę powiedzieć, że jeszcze bardziej skomplikowane, ale w pewnym sensie tak, bo wczoraj miałem możliwość być na południu Ukrainy, w miejscu, które stało się miejscem powszechnie znanym na całym świecie, w mieście, które jest uważane za miasto bohaterskie, bo wczoraj towarzyszyłem w odwiedzinach w tym mieście pani marszałek, wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Małgorzacie Gosiewskiej. Byliśmy w Chersoniu. Cherson na południu Ukrainy, który został niedawno wyzwolony z rąk rosyjskich, ale miasto, które boryka boryka się ze wszystkimi problemami związanych i z brakiem elektryczności, dostawami wody i z brakiem ciepła, ale przede wszystkim wciąż z rosyjskimi ostrzałami. Tak jak państwo prawdopodobnie, bo myśmy też nie słyszeli całych wiadomości, ale pewnie Artur Żak opowiadał o tym, że cały czas są dokonywane ataki na Cherson, że w okolicach Chersonia wczoraj została uszkodzona pompa, która mogła umożliwić transport wody do Mikołajowa. My wczoraj słyszeliśmy bezpośrednio te ataki, bo Cherson jest ostrzeliwany nie tylko przez rakiety, ale przez rosyjską artylerię. Rosjanie stoją na drugim brzegu Dniepra i po prostu atakują, ostrzeliwują to miasto, ostrzeliwują miasto, w którym przed chwilą byli, ostrzeliwują mieszkańców Chersonia, z którymi przed chwilą podobno, którzy przed chwilą według nich byli obywatelami ich państwa, bo przecież ten teren Federacja Rosyjska bezprawnie uznała za swoją część. A teraz po tym mieście, po tych ludzi, których przed chwilą chciała podobno bronić, strzela i ich atakuje. I wczoraj taki atak niestety mogliśmy też obserwować, ale w tych dramatycznych warunkach Ukraińcy starają się żyć i normalnie funkcjonować. Tak samo to wygląda tutaj w tej perspektywie Kijowa. Muszę państwu powiedzieć, że no, za każdym razem, bez względu na sytuację, jaka tutaj panuje, powrót dla mnie do Kijowa to też jest powrót po prostu do naszego mieszkania, do mieszkania, w którym mieszkam od kilku lat, a do miasta, w którym mieszkam od lat 9. Właśnie w tych dniach mija 9 lat, jak do Kijowa przyjechałem i właściwie zmieniłem swoje życie, więc odwiedzenie i powrót do tego miasta jest powrotem po prostu do mojego miejsca zamieszkania. I o świcie, gdy wchodziłem do mieszkania, miałem wrażenie i bałem się tego, że nie będzie prądu, że nie będzie ciepła, że nie będzie wody. I proszę państwa, to pozytywne zaskoczenie. Kijów walczy. Kijów potrafi bronić swoich mieszkańców. Jest ciepło, jest prąd, jest nawet w mieszkaniu był nawet nie najgorszy internet. Ciepła woda w kranie. To po prostu wszystko spowodowało, że gdzieś powrócił też taki optymizm po tym przejeździe przez południowe regiony Ukrainy, gdzie obserwowaliśmy po prostu niewyobrażalną skalę zniszczeń, gdzie są miejscowości starte z powierzchni ziemi, gdzie byliśmy w obwodzie mikołajowskim, tam jest ta miejscowość, o której z Wojtkiem Jankowskim tak dużo opowiadaliśmy, Kisielówka, i też był związany nasz przyjazd do Mikołajowa z tą miejscowością i za chwilę w tej opowieści do tego tematu powrócę, ale ta miejscowość Kisielówka, Snigurivka i wiele, wiele innych po prostu jest całkowicie zniszczonych, a później obwód chersoński. Nasi gospodarze zabrali nas na samo południe. To takie miejsce na mapie, jak państwo popatrzycie, to tam już wpływa, czy tam tworzą się te limany. To właściwie już jest coś, co można, może trochę awansem, ale nazwać Morzem Czarnym, bo to są limany Morza Czarnego. I takie miejsce, z którego widać drugi brzeg, a właściwie taki półwysep, na którym stoją wciąż rosyjskie wojska. I miejscowość o polskiej nazwie, bo ta miejscowość to...
Stanisław.
Stanisław. I ta miejscowość rzeczywiście ma polskie korzenie. To osadnictwo na tym terenie, to osadnictwo XIX-wieczne, miejscowość też Oleksandriwka. Miejscowości, które po prostu zostały zamienione w kupę gruzu. I w tych miejscowościach, gdy zostali wyparci stamtąd Rosjanie, a stało się to przecież kilka tygodni temu, już powracają Ukraińcy, starają się... Ciężko powiedzieć, że odbudowywać, bo to jest praktycznie w tym momencie niemożliwe, ale przynajmniej zabezpieczać to, co pozostało z ich domów. A tam widać ślady wojny w taki sposób najbardziej przerażający, bo usunięto, czy zabrano, pogrzebano ciała tych, którzy zginęli. Też ciała rosyjskich żołnierzy, które są wysyłane do Rosji, a których Rosja nie chce zabrać. Przypomnę o tych pociągach, które stoją w Bachmucie z rosyjskimi ciałami, bo Rosjanie po prostu nie chcą ciał swoich żołnierzy, bo nie chcą się przyznać, że oni giną na Ukrainie, ale w tych miejscowościach pogrzebani są i ukraińscy żołnierze, i ukraińscy cywile, którzy w tych miejscowościach mieszkali. W Oleksandriwce 40 osób zginęło. Przez całą miejscowość leżą przy drodze porzucone rowery. Przy tych rowerach widać ślady po wybuchach bomb. Nie ulega żadnej wątpliwości, że ci, którzy tymi rowerami się przemieszczali, zginęli, a że to jest ślad tego tego dramatu, który tam się rozegrał. Być może w niektórych sytuacjach to też są ślady te, które w ukraińskich duszach nie budzą tyle smutku, a raczej wywołują poczucie, że uda im się tę ziemię odzyskiwać, bo jest tam po prostu mnóstwo sprzętu rosyjskiego, porzuconego, zniszczonego, dowód, że Rosjanie stamtąd uciekali w popłochu. Na te rowery, niektóre to też rowery, którymi żołnierze rosyjscy kradnąc je próbowali uciec z tych terenów i po drodze tej ucieczki nie udało im się tego zrobić. Zginęli i też pozostali na terenie Ukrainy. Ukraina odbija swoje ziemie pomimo tego strasznie ciężkiego wysiłku, który jest z tym związany. I proszę Państwa, dotarliśmy wczoraj też do Mikołajowa, dotarliśmy do księdza, który był i jest bohaterem naszych opowieści, do księdza Aleksandra Repina, proboszcza parafii świętego Józefa w Mikołajowie, ale też księdza właśnie, który pełni swoją posługę w Kysieliwce, w tej miejscowości położonej ponad 40 kilometrów od Mikołajowa, w miejscowości, w której żyją Polacy, potomkowie Polaków z XIX wieku i w której Rosjanie doszczętnie zniszczyli zabytkowy rzymskokatolicki kościół. Doszczętnie. Czołg, który stał naprzeciwko tego kościoła z premedytacją, strzelał po tej budowli po tamtejszym cmentarzu, niszcząc i świątynię, i niszcząc nagrobki. I zgodnie z tym, co się zobowiązaliśmy do Mikołajowa, wczoraj udało się dzięki pomocy zorganizowanej przez wicemarszałek Sejmu Małgorzatę Gosiewską przywieźć i dary, wśród których znalazła się żywność, wśród której znalazły się też piecyki, które bezpośrednio właśnie pojadą do tych mieszkańców Kisielówki, które są tak ważne. Zaraz o tym powie Dmytro Antoniuk, ale też przyjechał generator, który obiecaliśmy parafii. Ten generator został zakupiony ze środków Stowarzyszenia Pokolenie dzięki uprzejmości pomocy Przemysława Miśkiewicza, prezesa tego stowarzyszenia. I posłuchajcie Państwo takiego fragmentu na żywo przy przekazywaniu tego generatora, co powiedział w taki spontaniczny sposób ksiądz Aleksander Repin i pani wicemarszałek Gosiewska. Posłuchajcie.
Szczęść Boże, nie będzie pochylony jest Chrystus. Chciałem bardzo podziękować w tym miejscu, kiedy stajemy przy tym generatorze, który będzie nam pomagać. No, mam nadzieję, że się nie będzie nam potrzebny przy tej okazji rosyjskich rakiet, które próbują zniszczyć naszą całą strukturę energetyczną. Ale jeżeli coś będzie, jakiś problem, to będzie to użyte w celu zabezpieczenia prądem i naszego kościoła, a przede wszystkim naszego domu, który potrzebuje zasilania dla naszych pieców na węgiel i na ten groszek, jego groszek, czyli na peletę, który no, bez prądu nie będzie pracować. Dlatego, żebyśmy nie zostali w zimnym, ten właśnie generator będzie nam zabezpieczać ciepło w naszym domu, a przede wszystkim też wasze serce będziemy też ogrzewać. Polecamy się w modlitwie, modlimy się za wszystkich dobrodziejów i za wszystkich was. Serdecznie dziękujemy z całego serca. Niech Pan Bóg błogosławi.
Stowarzyszeniu Pokolenie, dziękujemy. Przemek, jesteś po prostu do was.
Przemek Miśkiewicz, jesteś po prostu the best, tak, prezes Stowarzyszenia Pokolenia. Naprawdę należą się te słowa. Słyszeliście Państwo i wicemarszałek Gosiewską, i słyszeliście księdza proboszcza Aleksandra Repina bezpośrednio w Mikołajowie. Bardzo spontaniczna reakcja, ale ksiądz był też zaskoczony. Zobaczył trzy potężne tiry pomocy, które przyjechały i do Mikołajowa, i do Kysieliwki, ale też część tej pomocy przekazaliśmy w parafii rzymskokatolickiej w Chersoniu. Tam też pojechały i produkty, artykuły spożywcze i część tych piecyków, które teraz tak są na tych terenach niezbędnych. W środku nocy dotarliśmy do takiej miejscowości, która nazywa się Wysokopilia, to obrzeża obwodu chersońskiego, miejscowość, która do niedawna była okupowana przez żołnierzy rosyjskich. W czasie okupacji ci sami rosyjscy żołnierze ostrzeliwali tę miejscowość, te miejsca, gdzie mieszka ludność cywilna. Opowiadali o tym mieszkańcy, którzy przyszli, ponieważ w Wysokopiliu został otwarty punkt kolejny, taki polski punkt medyczny, medyczny z polskiej pomocy, kontener, w którym medycy mogą odpocząć, w którym mogą przygotować się do dalszej pracy. To jest bardzo ważne w tej miejscowości, szczególnie, że szpital też został ostrzelany, zbombardowany i nie może normalnie funkcjonować w tej miejscowości. Ludzie przyszli też, żeby prosić o dalszą pomoc. Prosili o to, żeby być może mogło powstać tam miasteczko kontenerowe, bo nie mają gdzie mieszkać. Jedna z pań, która przed wojną pracowała jako księgowa w miejscowej firmie zbożowej, bo przecież to są te tereny, gdzie rośnie ukraińskie zboże, gdzie są potężne lewatory zbożowe, ale które w tym roku najczęściej nie zostało zebrane. Właśnie tak też było wokół miejscowości Wysokopilia. To zboże nie zostało zebrane, ale ta pani opowiadała o tym, że teraz mieszka w domu dwupiętrowym, który jest pozbawiony dachu. Oni mieszkają w piwnicy, bo tylko tam nie dociera woda, nie dociera śnieg, który też już w tych terenach spada, ale oczywiście nie da się tam tak długo żyć. I przyszła i mówiła i prosiła o to, żebyśmy o nich nie zapominali, żebyśmy mogli po prostu dotrzeć tam z pomocą. A to ciekawe, bo ta miejscowość to była niemiecka kolonia. Pytałem się o tym, czy Niemcy pamiętają o swoich historycznych korzeniach, o tych miejscowościach, tak jak my właśnie staramy się pamiętać o tej miejscowości Kysielówka. No Niemcy pamiętali. 5 lat temu odbyła się tam jakaś festyn, impreza o charakterze kulturalnym, ale do dzisiaj z pomocą nikt z Zachodu nie przyjechał. Przyjechała Polska, przyjechali też polscy politycy, polskie państwo, reprezentanci państwa polskiego, którzy tę pomoc przekazali. Tak wygląda sytuacja na tych terenach. Ja więcej na pewno będę Państwu opowiadać w kolejnych relacjach już bezpośrednio z Warszawy, bo niedługo do samochodu wsiadam i wyjeżdżam stąd, ale tutaj zostawiam moich serdecznych przyjaciół, którzy na co dzień muszą zmagać się z tą szalenie trudną sytuacją. Nie tylko bezpośrednio skutkami tej sytuacji, ale też pewnego rodzaju niebezpieczeństwami. Od wczoraj wiemy i cała Ukraina żyje tym, że w każdej chwili może dojść do kolejnego zmasowanego ataku. Rosja znów pręży muskuły, ale już pokazała, że potrafi nie tylko prężyć muskuły, ale zaatakować. Nie atakuje armii, bo tutaj dostaje łupnia, ale atakuje infrastrukturę cywilną i dokonuje tak naprawdę ludobójstwa na Ukrainie. Dmytro Antonio obok mnie, ale też nasz wierny słuchacz Anatolij Kurnosow też siedzi tutaj. Siedzimy w takiej kawiarni kijowskiej, która wciąż pracuje i w sumie można powiedzieć, że jej ciepło powoduje, że przez chwilę można uznać, że jest tutaj normalnie. Ale rozmawiamy o rzeczach nie do końca normalnych. Powiedziałem, że piecyki są potrzebne. Ty w tym czasie to potwierdziłeś. Powiedz mi, Dmytro, jak wy sobie dajecie radę, dlaczego te piecyki są potrzebne?
No piecyki są potrzebne przede wszystkim dla takich miejscowości wiejskich, gdzie można po prostu te piecyki postawić na dworze i tam gotować coś, albo chociażby jakoś od nich dostać jakąś ciepło. A my z Anatoliem tutaj ostatnio też rozmawialiśmy o tym, który palnik turystyczny jest lepszy na przykład. I Anatolij już coś zamówił sobie. Ja już mam w domu, już grzałem tam sobie też jedzenie i jest świetnie. A jak u ciebie?
Ciężko sobie, proszę Państwa, ja jeszcze przerwę przed Anatolijem, bo ciężko sobie wyobrazić, jak wyglądają te rozmowy, ale ja byłem przed chwilą świadkiem, panowie na telefonach komórkowych pokazują sobie urządzenia, które sami produkują, sami robią po to, żeby móc się ogrzać. I Anatolij, pokazywałeś takie proste urządzenie, które wykorzystujecie do tego, by właśnie się ogrzać.
Tak. No oprócz tego, że już powiedział Dmytro, to też kupiłem sobie taki wczoraj taki gazowy palnik. Tak, kupiłem te balony. От, ale nie tylko. Gotujemy się, że jeszcze inny taki wariant i to nazywa się świeczka okopna. Te świeczki najczęściej to wygotowujemy i oddajemy przez wolonterów to dla sił zbrojnych, dla tych chłopców, które znajdują się w okopach, to dlatego ta świeczka tak i nazywa się. A to takie proste urządzenie, właśnie to z puszki, spod jakiegoś tam, mam dwa koty, to mam te puszki puste, karton gofrowany, tak po polsku, tak? I zalewa się parafiną czy woskiem. I taka świeczka, jedna świeczka może grzeć 2-3 godziny i nawet na niej można coś tam podgrzewać wodę, zrobić tam kawę czy herbatki czy coś podobnego. No i oprócz tego, że także no, wierzymy w naszych obrońców, wierzymy w siły zbrojne Ukrainy, w obronę przeciwleczniczą, przeciwrakietową, ale powinniśmy mieć i mamy zapasy i wody, i jedzenia tam dla zwierząt i tak dalej. No, тобто wierzymy, miejmy nadzieję na lepsze, ale gotujemy się. Jesteśmy zdeterminowani i potwierdza to, że nawet po tej informacji o masowych uderzeniach, to nie ma takiego wielkiego opuszczania Kijowa mieszkańcami. To jeszcze raz świadczy o tym, że przecież wierzymy w naszych siły zbrojne Ukrainy.
Anatolij Kurnosow, nasz słuchacz z Kijowa. I proszę Państwa, Anatolij nie opowiada o jakiejś fanaberii turystycznej, jakimś pomyśle na tym, jak spędzić skomplikowany czas w lesie, ale opowiada po prostu o konieczności i codzienności życia w Kijowie. Ciężko jest to zrozumieć z miejsca, w którym jest ciepło i w którym jest dobrze. Ciężko jest mi to zrozumieć, gdy na chwilę pojawiam się w Polsce. Łatwiej dociera to do mnie, gdy jestem w tym miejscu i gdy sam z takich urządzeń korzystam albo obserwuję po prostu, jak z nich korzystam. Też nasi przyjaciele, ale nie tylko w tych okopach, tak jak Anatolij mówił, ta świeczka okopowa nie tylko przydaje się tam bezpośrednio na froncie, ale niestety przydaje się też w tych cudownych, pięknych ukraińskich miastach, które dzisiaj Rosja chce zamienić w gruzowiska, tak jak to zrobiła z południem Ukrainy. Ten widok mam cały czas w oczach i w sercu, to co wczoraj widzieliśmy i to co wczoraj obserwowaliśmy. Ale proszę Państwa, na Ukrainie, na całej Ukrainie są te punkty niezłomności, bardzo często też krytykowane przez mieszkańców. Mieszkańcy Ukrainy mają prawo do tego, ale widzieliśmy te punkty niezłomności w Chersoniu. Pani marszałek Gosiewska w tych punktach rozmawiała z mieszkańcami. Wszędzie powtarza się, wszędzie, bo Państwo się o to mnie pytacie, czy to jest prawda. To jest prawda i ja Państwu dam oczywiście mnóstwo dowodów dźwiękowych jeszcze o to, jak tylko wrócę do Polski, ale wszędzie powtarzają się podziękowania dla Polski. Podziękowania za nasze wsparcie, za to, że nie zamykamy naszych domów, nie zakrywamy naszych serc i że pomoc na Ukrainę przywozimy. Te punkty niezłomności to miejsca, gdzie można przyjść, ogrzać się, gdzie można napić się ciepłej herbaty, gdzie można naładować telefon i skorzystać z internetu. Takie punkty stoją w centrum Chersonia, ale też widzieliśmy, że takimi punktami stały się stacje benzynowe. Po drodze te stacje benzynowe, które działają, które pracują, mają prąd dzięki generatorom. Tam przychodzą mieszkańcy okolicznych miejscowości czy miast. Tam siedzą, jest ich bardzo dużo, ale nie są to zwykli klienci stacji benzynowych. Oni właśnie korzystają z tego możliwości podpięcia do prądu, z wypicia ciepłej herbaty, z naładowania telefonu. I z takimi ludźmi też rozmawiałem. I tam też powtarzały się podziękowania. Artur Żak, który jest w Drohobyczu, chce uzupełnić te nasze informacje dotyczące właśnie tego życia przy pomocy tych prostych urządzeń. Arturze, jeżeli nas słyszysz, proszę bardzo.
Tak, nawiążę jeszcze do punktów. Punkty są też tworzone na zachodniej Ukrainie, bo pomimo tego, że tu rzadziej spadają rakiety, też są duże problemy z ogrzewaniem, duże problemy z energią elektryczną. Urządzają je samorządy, ale także wspólnoty mieszkaniowe, ale także przedsiębiorcy, którzy udostępniają swoje lokale. A co do własnych urządzeń, to ja już chyba opowiadałem na antenie Radia Wnet, że ja jednak mam palnik gazowy, bardzo dobry palnik gazowy do zagrzania czy też gotowania posiłków, ale ostatnio jak chciałem sobie podegrzać kubek wody, to się okazało, że nie mam gazu. Udałem się do firmy kurierskiej, przez którą zamówiłem te kartridże do tego palnika, ale okazało się, że z powodu braku prądu nie mogę odebrać tych kartridży. Więc nasze życie, tak jak już wielokrotnie mówiliśmy, jest właśnie uregulowane tym, gdzie możemy dostać prąd, gdzie możemy dostać ogrzewanie, gdzie możemy się schronić sami, czy też jak zabezpieczyć naszych najbliższych. Niestety tak mijają nasze dni.
Tak mijają te dni i na zachodniej Ukrainie i na tych terenach, które zostały wyzwolone. Dramatem jest oczywiście cały czas ostrzeliwanie. Dramatem są też choroby, bo przecież osoby, które chorują, też muszą korzystać z pomocy lekarskiej. W tych warunkach jest to bardzo ciężkie. Dlatego ten punkt pomocy medycznej otwarty w miejscowości Wysokopilia. Tam też trafiły środki medyczne i kule, które zostały przekazane przez nieocenionego Marcina Mazurka. I Marcinie, bardzo serdecznie dziękuję. dziękujemy za kolejną pomoc, którą ofiarowałeś, którą zorganizowałeś. Wszyscy stwierdzili, że to jest bardzo potrzebne, to co zostało też w tej pomocy przekazane. Gdy tylko wrócę do Polski, będziemy myśleli nad kolejnymi działaniami pomocowymi, bo mam wrażenie, że gdzieś może przez chwilę, może niektórzy z nas, ale zatrzymali się i zapomnieli, jak to jest bardzo ważne.
Tak, no pomoc z Polski po prostu idzie i my wszyscy to obserwujemy, zwłaszcza ja, bo też gościłem u siebie w domu dwóch gości z Polski i z Niemiec, ale z pochodzenia polskiego. I oni akurat byli tam na południu teraz w tych miejscowościach. Także my serdecznie naprawdę dziękujemy za tą pomoc i my widzimy jak ta pomoc płynie z Polski. Także naprawdę serdecznie dziękujemy.
Olbrzymi udział Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, Fundacji Solidarności Międzynarodowej, Polskiego Sejmu. Obserwujemy, proszę Państwa, jak to tutaj wygląda. To naprawdę wtedy w takich momentach serce rośnie i czuje się jeszcze bardziej człowiek dumny z tego, że jest Polakiem i gdy o tych odbiera, być może czasami niezasłużenie też w swoim kierunku te wszystkie podziękowania. Kolejne informacje, mam nadzieję, że już z Warszawy będę Państwu mógł na bieżąco przekazywać. Przypomnę, że jutro o tej godzinie będzie studio białoruskie, ale później studio Lwu, być może Wojtek i Artur wpuszczą mnie na chwilę, żebym opowiedział też o tym w wyjeździe. Z Kijowa żegnają się
Dmytro Antoniuk
i Paweł Bobołowicz. Do usłyszenia.
Raport z Kijowa.